Dziękuję Bogu za ten cud. Ja nie mówię, nie powiedziałem za to cudo, tylko za ten cud. I za to, co on przyniósł nam dzisiaj w tej pierwszej sesji. A chcę wam, coś mam też dla was na pocieszenie i dla nas razem. Wiecie o tym, ci, którzy jesteście zbawieni, wierzę, że zdecydowana większość jesteście zbawieni, a więc nie jesteście ludźmi nowonarodzonymi, czyli jesteście ludźmi nieba. Tak? Nasza ojczyzna jest w niebie, Słowo Boże mówi, a więc jesteśmy ludźmi nie z tej ziemi. Jesteście pocieszeni? Jesteśmy ludźmi nie z tej ziemi. Lubię to. To w polskim fajnie brzmi. Ale rzeczywiście to, co słyszeliśmy, jest czymś, co wierzę, dotyka naszych serc. I tak jak tu jesteśmy, powiem, cieszę się bardzo z tego, że jesteśmy tutaj ludźmi, którzy się zjechali z różnych miejsc, ale też z różnych kościołów, z różnych grup, z różnych denominacji, z różnych nurtów chrześcijańskich. I to jest coś, co jest coś bardzo ważne, dlatego że to, o czym Bóg do nas mówi, co mówi poprzez słowo prorocze, to nie jest własnością niczyją, to nie jest własnością żadnej grupy, to nie jest własnością żadnej osoby, to jest własnością Pana. I teraz Pan potrzebuje nas wszystkich, On potrzebuje wszystkich w tym kraju, do tego, żeby to dzieło zostało wykonane. On potrzebuje ciebie do tego dzieła, żeby do tego, co On chce wykonać. I to tak bardzo chciałbym, żeby Duch Święty tą wizję, którą słyszeliśmy, to jest tylko część tej wizji, którą Bóg ma dla naszego kraju i którą Bóg ma poprzez nasz kraj dla innych krajów, żebyśmy mogli nie tylko usłyszeć i tutaj, ale żebyśmy mogli to mieć w naszych sercach. Żebyśmy mogli to nosić w naszych sercach i żeby to narastało. Ja jestem przekonany, że jeśli tak się stanie, to też stanie się jeszcze jedna rzecz. Będą niesamowite połączenia. Będą niesamowite połączenia w ciele Jezusa Chrystusa w tym kraju. Dlatego, że jest to jeden z warunków tego, żeby zostały uwolnione rzeczy, które Bóg chce uwolnić. Jeżeli jesteście na tym miejscu tutaj, skoro jesteście, to dlatego, że Bóg chce uczynić coś w was i chce uczynić przez was po to, żeby jedność ciała Chrystusa została za nim manifestowana w taki sposób, jak nigdy wcześniej. I to jest też moim pragnieniem, to jest moją modlitwą. Druga rzecz, która jest ważna, to żeby każdy z nas zobaczył to, że to, co Bóg mówi, to nie jest tylko dla niektórych, to nie jest dla twojego sąsiada, to nie jest dla kogoś, kto siedzi obok ciebie, to nie jest dla liderów Ruchu Polska dla Jezusa, to nie jest dla pastorów, to nie jest dla ludzi, którzy są dla Henia i Aliny Wiei, którzy są z misji, Życie i Misja, z Fundacji Życie i Misja. Przepraszam, się uczę tych nas wszystkich. Ja mam pamięć bardzo dobrą, ale krótką, to musicie też wiedzieć. A więc to nie jest tylko dla nich, to jest dla każdego, kto jest dzieckiem Bożym, dlatego że nad każdym jest Boże powołanie, jest Boże przeznaczenie. Jest Boże miejsce w planie, w Jego planie, w tym, co On chce uczynić. I chciałbym, żebyś powiedział sobie, jest miejsce dla mnie w Bożym planie. Ukradłem temat konferencji sobotniej, konferencji młodzieżowej. Znaczy jedną z rzeczy, która była to. Jest miejsce dla. Która była w Ustroniu, pokolenie 24. Jest dla mnie miejsce. Jest dla ciebie miejsce w Bożym planie. I tak naprawdę Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że Bóg cały czas w historii, On szuka człowieka. On szuka człowieka, którego może wziąć i którego może użyć dla swojej chwały. W drugiej Księdze Kronik, 16 rozdziale, 9 wersecie jest powiedziane, że Bóg przepatruje, że On patrzy po całej ziemi, rozgląda się po całej ziemi, że oczy Pana penetrują całą ziemię, szukając tych, wobec których może okazać swoją moc, albo żeby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem stoją przy Nim. Ja wierzę w to, że przez całą historię, i widzimy to w Biblii, Bóg mówi ciągle, ja szukam człowieka, którego będę mógł użyć, dlatego że Bożą metodą na to, co On chce czynić, jest zawsze człowiek. Bożą metodą do działania na tej ziemi jest człowiek. Dlaczego nie miałbyś to być ty? Dlaczego nie miałbyś ty stanąć i powiedzieć, tak, to jestem ja, dlatego że Bóg mnie powołał, Bóg mnie zbawił i ja chcę być do Jego dyspozycji. Cała Biblia mówi o tym, że Bóg się posługuje na tej ziemi, posługuje się ludźmi, którzy stają do Jego dyspozycji. I to słowo mówi w liście drugiej Księdze Kronik, mówi o tym, że Bóg chce okazać swoją moc wobec tych, że On chce stanąć i zamanifestować swoją moc wobec tych, których serce całkowicie należy do Niego. A więc kiedy słyszymy o tych rzeczach, kiedy słyszymy o tych Bożych planach, kiedy słyszymy o tych zamysłach, które Bóg ma, tych wielkich, potężnych zamysłach, możemy jedną rzecz powiedzieć. Panie, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami. My nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Ale Bóg mówi, ja chcę przyjść i okazać swoją moc i wzmocnić tych, którzy są przy mnie, którzy stoją przy mnie. I wobec tych wyzwań, które mamy, wobec tego słowa proroczego, wobec tej wizji, którą Bóg nam daje, musimy sobie powiedzieć, co mamy uczynić, co mamy zrobić, jaka jest nasza rola, jakie jest nasze miejsce. W jaki sposób ja mogę stać się częścią tego planu i nie tylko jakąś częścią, w jaki sposób mogę stać się częścią tego planu w taki sposób, ażeby Jego wola mogła wykonać się w sposób doskonały. Czy wierzycie w to, że Bóg chce wykonać swoją wolę w sposób doskonały? I On chce wykonać swoją wolę w sposób doskonały przez Ciebie i przeze mnie. Naczynia, które są niedoskonałe, ale naczynia, które On może uczynić doskonałymi. Wiecie, na czym polega doskonałość? Doskonałość polega na tym, że stajemy w miejscu takim, kiedy słyszymy Boży głos, to w naszym sercu jest determinacja do tego, żeby posłuchać, żeby poddać się w posłuszeństwie temu, co Bóg mówi do nas. A więc doskonałość to jest to miejsce, w którym my decydujemy się w naszym sercu, że będziemy całkowicie posłuszni Bogu. I wtedy co się dzieje? My jesteśmy, bo nasze posłuszeństwo jest na miarę naszego zrozumienia, na miarę naszego objawienia. Bóg nie wymaga od nas rzeczy, których my nie znamy, których nie rozumiemy. On wymaga od nas rzeczy, które nam pokazuje, które nam objawia. I w momencie, kiedy nam objawi, to jesteśmy za to odpowiedzialni, żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy wykonali to, co On do nas mówi. I teraz co Bóg do nas mówi? Bóg mówi o swoim planie. A też Bóg mówi o warunkach, Bóg mówi o kondycji, jaka jest potrzebna, kondycji wierzących ludzi po to, żeby to się mogło wykonać. To nie jest od sobie tak, że Bóg powiedział i teraz On tego dokona. Z każdym. On dokona tego z tymi, których serce jest całkowicie Jego. Których serce jest całkowicie Jego. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment ze Słowa Bożego, skąd pochodzi na hasło naszej konferencji, a więc Księga Izajasza, 64 rozdział. Chciałbym przeczytać pierwszych kilka wersetów. I tam jest tak powiedziane, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed Tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga, działającego dla tego, który Go oczekuje. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Chciałem zwrócić uwagę, że czytałem inne tłumaczenie i w angielskim jest jeszcze jedna rzecz. Ciekawe, dlaczego tego tutaj nie ma. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy się radują i czynią sprawiedliwość. I o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdy zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Do tego miejsca przedam ten fragment. I jestem przekonany o tym, że Bóg chce pokazać nam i powiedzieć nam, w jakim miejscu On chce widzieć nas jako swój lud, do tego, żeby Jego plany się wykonywały. Ja wierzę w to, że każde Boże poruszenie, każde przebudzenie, każdy okres czasu, w którym Bóg przychodził do tego, żeby zamanifestować swoją moc, to jest jak gdyby część, to jest dodatek do tego, to jest jakby następny etap przygotowania świętych, przygotowania tej ziemi do powtórnego przyjścia Jezusa. W historycznym, w tym aspekcie historycznym, każde przebudzenie, każde poruszenie, ono ma takie zadanie. I musimy też wiedzieć, potrzebujemy znać standardy Boże, potrzebujemy znać to, co Bóg myśli na temat swojego ludu, jaki ten lud ma być na dzień przyjścia Pana. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli tę perspektywę, dlatego że wtedy, kiedy będziemy mieli tę perspektywę, to będziemy, kiedy będziemy wiedzieli, po jaki Kościół przychodzi Jezus Chrystus, wtedy będziemy mieli, rozumieli, co jest na naszej drodze. Będziemy rozumieli, co nas czeka. Będziemy rozumieli, przez jakie zmiany potrzebujemy przejść. Będziemy rozumieli i to będzie powodowało w nas to pragnienie, żeby do tego miejsca dojść, żeby być w tym miejscu, żebyśmy mogli, żeby chwała Boża mogła zostać uwolniona. I co Słowo Boże mówi? Że Jezus Chrystus przychodzi po Kościół, który jest doskonały. Jezus Chrystus przychodzi po Kościół, który jest bez zmazy, bez skazy, bez czegoś w tym rodzaju. Tak jest napisane? A żeby Kościół był święty i nieskalany, żeby nie można było i Kościołowi nic zarzucić. Po taki Kościół przychodzi Jezus. Tak mówi Słowo. Nasz rozum mówi co innego. Nasza historia mówi co innego. Często mówimy, no tak, ale w Kościele zawsze były złe rzeczy. Były złe rzeczy, są złe rzeczy i mówimy, będą złe rzeczy. Nie, tak nie powinniśmy mówić. Nie powinniśmy tego wyznawać, bo powinniśmy wyznawać to, co Słowo Boże mówi. A co mówi Słowo Boże? Że Jezus przysposobił sobie sam Kościół, że On buduje sobie Kościół, który jest pełen chwały. Chwalebny Kościół. Czyli Kościół, który żyje Bożą obecnością i Boża obecność to nie są tylko okresy czasu, Boża obecność to jest stan stały. I teraz pytanie jest, co jest normalnym stanem Kościoła? Wydaje mi się, że nam się to przewróciło. Normalny stan jest taki, że żyjemy sobie takim byle jakim życiem i przychodzi czas Bożego nawiedzenia, na chwilę ożywamy, a później wracamy z powrotem do tego samego i używamy i mówimy, no to jest normalny stan. A nawet jak nie mówimy, to tak myślimy, że to jest normalny stan. Jak się ktoś nawróci w Kościele i zaczyna być, jest bardzo podekscytowany, jest pełen życia, to nieraz mówimy do niego, no pożyjesz jeszcze trochę, to będziesz taki jak my. Tak jest. Tak jest. Nawet jak nie mówimy do niego, to tak myślimy. Będziesz na razie się ekscytuj, jeszcze ciesz się, ale za chwilę będziesz normalny. To jest nasza norma. Ale kiedy mówimy o Bożej obecności, kiedy mówimy o Bożym przyjściu, o nawiedzeniu, to mówimy o nadprzyrodzonym życiu, które trwa. I to, w co ja wierzę, Kościół, po który Jezus przychodzi, to jest Kościół, który żyje życiem nadprzyrodzonym. Jest życie, żyje w mocy, żyje w chwale, żyje w Bożej obecności. I ta obecność manifestuje się w różny sposób w życiu wierzących ludzi. Aby sobie przysposobić Kościół. Chrystus jest zainteresowany tym. On buduje swój Kościół, mówi, i bramy piekła go nie przemogą. To jest Kościół, który będzie doskonały. To jest Kościół, który będzie niósł moją obecność. To jest Kościół, który będzie chodził w mojej obecności, w mojej mocy. To jest Kościół, który będzie czysty. Kościół, który będzie święty, będzie oddzielony. Oddzielony od tego świata. Będzie wyraźny kontrast między światem i Kościołem, moim ludem. Będzie wyraźny kontrast. I co z tego wynika? Co z tego wynika? Z tego wynika to, że taki Kościół ma autorytet. Taki Kościół jest Kościołem mocy i ma autorytet. Ma autorytet do tego, żeby dotykać okręgów niebieskich, żeby dotykać sił demonicznych, dotykać zwierzchności i mocy i rozpraszać je i uwalniać czy naród, czy miasta, kraje. To jest Kościół. Kościół, który ma autorytet. Taki Kościół buduje Jezus. Taki Kościół widzi Jezus. Taka jest norma. Taka jest norma dla Kościoła. W liście do Efezjan w 3:10 powiedziane jest tak, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich, co? Poznały w jaki sposób? Poznały przez Kościół, co? Różnorodną mądrość Bożą. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności. Ja chcę to widzieć. Ja chcę to widzieć. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności przez Kościół poznały różnorodną mądrość Bożą. Żeby nie było cienia wątpliwości. Żeby nie było cienia wątpliwości, żeby nikt nie miał wątpliwości. To jest norma, to jest standard. To jest to, czego Bóg oczekuje. Ale nie tylko oczekuje od nas. On daje nam łaskę do takiego życia, jeżeli tylko zdecydujemy się w posłuszeństwie, jeśli tylko pójdziemy i powiemy, Panie, chcę być do Twojej dyspozycji. Kiedy podejmiemy decyzję, o tym, że pójdziemy taką drogą. Co w tym fragmencie czytamy? Pierwsza rzecz, którą czytamy tutaj, co potrzebne jest dla wierzących ludzi, to jest to samo wołanie, które jest w tym pierwszym wersecie i to samo wołanie, które jest tematem naszej konferencji. Obyś przyszedł. Obyś przyszedł, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Wiecie, to nie jest tylko rzecz, którą mamy nosić w naszej głowie. Dlatego, że ktoś nam powiedział. Dlatego, że takie jest hasło konferencji. Ale pierwsza rzecz, ja wierzę w to, że to musi być zrodzone w naszym duchu. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, rozumiemy, co znaczy, kiedy Bóg wstępuje. Co znaczy, kiedy Jego obecność się manifestuje. My mamy często wyobrażenia o Bogu i o Jego obecności, ale chcę wam powiedzieć, że bardzo często nasze wyobrażenia to nie jest to samo, co poznanie Boga. W historii my widzimy, jakie ludzie mają wyobrażenia, wierzący ludzie, jakie mają wyobrażenia o Bogu. Ja chcę wam powiedzieć, my potrzebujemy znać Boga, a nie tylko mieć wyobrażenia o nich. My możemy nawet głosić i mówiąc o wyobrażeniach Boga, tak naprawdę nie znając Go. Kiedy Bóg przychodzi, kiedy Jego obecność się manifestuje, to nie jest tak, jak my sobie nieraz wyobrażamy, to jest taki stan, taki tak lekko, tak przyjemnie, tak dobrze, tak fajnie. Oczywiście jest w tym coś, jest Boża obecność, ale jest coś o wiele, wiele ważniejszego, wiele większego. Kiedy Boża obecność wchodzi i kiedy patrzymy na historię, zawsze dokonywały się zmiany. Zawsze dokonywały się zmiany. Wtedy, kiedy Bóg przychodził ze swoją obecnością, kiedy Bóg przychodził ze swoją mocą, zawsze były zmiany. Po drugie, kiedy Bóg przychodził ze swoją obecnością i mamy przykłady w Biblii, jaka była reakcja ludzi? Weźmy Mojżesza. Pamiętacie Mojżesza przy krzewie winnym? To było nic innego, jak zamanifestowanie się Bożej obecności w sposób bardzo wyraźny, bardzo, 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 bardzo charakterystyczny, tak? Mojżesz spotyka się z Panem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wyszedł naprzeciw niego. Dlatego, że on był przeznaczony do tego, żeby wykonać zadanie. Bóg spotkał się z nim w tym krzewie, który płonął. Jaka była reakcja na spotkanie Mojżesza z Bogiem? On był pełen lęku. Skąd ten lęk wynikał? Ja wierzę w to, i to jest potwierdzenie również w innych miejscach, że ten lęk wynikał z tego, że kiedy widzimy Bożą obecność, kiedy dotykamy, kiedy znajdujemy się w Jego obecności, nagle widzimy, jak marni jesteśmy. Nagle widzimy, jak nikim jesteśmy. Nagle widzimy to, jak grzeszni jesteśmy, jak brudni. Ile rzeczy jest w nas, które nie mogą Jego chwalić. Czytaliśmy dzisiaj w tej sesji uwielbienia, czytaliśmy o spotkaniu Izajasza z Panem. Kiedy Izajasz spotkał się z Panem, kiedy zobaczył Jego chwałę, kiedy Bóg go nawiedził, co on powiedział? Jestem skończony. Jestem skończony. Kochani, ja chcę wam powiedzieć, ja chcę czegoś więcej niż tylko dobrego samopoczucia. Samopoczucie, które będzie często mnie utwierdzać, że wszystko jest okej. Ja nie chcę dobrego samopoczucia. Ja chcę Bożej obecności, która będzie zmieniać rzeczy. Bożej obecności, która będzie zmieniać życia. W jakim stanie, w jakim miejscu dzisiaj jest Kościół? Jurek mówił coś o tym. To nie jest coś, na czym możemy przejść, jeżeli chcemy oglądać wypełnienie Bożych zamysłów, Bożych planów. Nie jest to stan, z którego możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Dlatego, że kiedy patrzymy na to, kiedy patrzymy na siłę, na autorytet Kościoła, to widzimy, Jurek mówił, nie widzimy siły, nie widzimy mocy. Ale jaka jest tego przyczyna? Czy dlatego, że Bóg nie chce? Dlatego, że Bóg nie chce przyjść? Że On nie chce się wedrzeć? Że On nie chce przyjść ze swoją obecnością? Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Bóg przyszedł ze swoją obecnością, tak jakby chciał, to by był duży popłuch. Wielu ludzi by się nie ostało, nawet wierzących. To jest ten poziom Bożej obecności, gdzie nie ma miejsca na zło, nie ma miejsca na grzech, nie ma miejsca na nieprawość, nie ma miejsca na nic. Ale ten poziom Bożej obecności jest potrzebny, aby wykonać zadanie, które mamy do wykonania. Wierzycie w to? To jest ten poziom Bożej obecności. Dlatego, że my w historii posuwamy się do przodu. Historia idzie naprzód i Boże plany, Boże zamysły, one się intensyfikują. Ale ponieważ Boże plany się intensyfikują, jest też potrzeba intensyfikacji naszego osobistego, duchowego życia i naszego chodzenia z Panem, chodzenia przed Panem. Czujności i wrażliwości na to, jakie jest nasze życie, jak ono wygląda, w jakim miejscu jesteśmy. Dlaczego my dzisiaj borykamy się z takimi samymi problemami, z jakimi boryka się świat? Dlaczego dzisiaj w życiu wierzących ludzi jest tak wiele depresji? To jest fakt. Dlaczego tak jest? Dlaczego w życiu wierzących ludzi, w społecznościach jest tak wiele niezgody, jest tak wiele nieprzebaczenia, jest tak wiele gniewu, jest tak wiele różnych rzeczy, grzechów? Dlaczego jest tak wiele nieczystości, niemoralności? Że ciągle słyszymy o rozpadających się małżeństwach. Słyszymy o życiu, które nie przystoi. Dlaczego o tym słyszymy? To pokazuje nam jedną rzecz. Kościół potrzebuje być w innym miejscu. Kościół potrzebuje być w innym miejscu. Wiecie, i problem polega na tym, że my często żyjemy w taki sposób, że nie widzimy tego. W jakiś sposób nie widzimy tego. Przyzwyczailiśmy się do pewnych norm. Przyzwyczailiśmy się do pewnego standardu i po prostu zgadzamy się z tym. Zgadzamy się na to. W 58 rozdziale Izajasza jest takie słowo, które mnie bardzo mocno dotyka i to jest od dłuższego czasu. Bóg przez to słowo mówi. Ten rozdział zaczyna się tak. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz, dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe słowo. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień. Co to znaczy? My możemy być uczestnikami różnych inicjatyw modlitewnych. My możemy być ludźmi, którzy będą się wstawiać, którzy będą się modlić. Będziemy szukać Pana. Bóg mówi, zachowują się tak, na zewnątrz wszystko wygląda tak, że nie ma nic do zarzucenia. I zadają Bogu pytanie, dlaczego, Panie? Że nie ma, że tak jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość. Tak jakby wszystko było okej. Okay, jakby nie było żadnej, nic nie ma, nie mamy sobie nic do zarzucenia. Tak jakby byli narodem. To mnie tak mocno uderzyło, że jest taki stan, jest taka możliwość, że my po prostu nie widzimy. Że my nie widzimy rzeczy. I zgadzamy się wtedy na taki stan, zgadzamy się na takie życie. Ale chcę wam powiedzieć, że pierwszą rzeczą to jest to, że Boży lud ocknie się, dlatego że Bóg chce przyjść, Bóg chce nawiedzić tę ziemię. Ale On chce przyjść, ale On chce przyjść w odpowiedzi na szczere, prawdziwe wołanie swojego ludu. Bóg przychodzi w odpowiedzi zawsze na wołanie swojego ludu. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy się radują, czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. To są Boże standardy. Wychodzisz naprzeciw nich. Czyli Bóg nie ukrywa się. On nie chce się chować. On chce przyjść. On chce przyjść, On chce się objawić, On chce się zamanifestować, On chce czynić rzeczy, On chce czynić swoje dzieło na tej ziemi. Ale On czeka na przyzwolenie. Na to przyzwolenie ze strony swojego ludu, nie tylko przyzwolenie, które przychodzi z nich przez usta, ale przyzwolenie, które przychodzi z głębi ducha. To przyzwolenie, które przychodzi z tego, że my wiemy, czym jest Boża obecność, czym jest Boża moc. My wiemy, co Bóg chce uczynić i my zgadzamy się na to i czekamy i pragniemy i wołamy, jednocześnie czuwając, żeby nasze życie i nasze drogi były prawe przed Panem. Czuwając, patrząc, analizując. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie dla nas. I Bóg wtedy mówi, że On przychodzi, wtedy kiedy Jego lud jest gotowy, kiedy Jego ludzie są gotowi, On przychodzi i On robi rzeczy ponad to, co oni sobie mogą wyobrazić. Tak? Tu w tym miejscu jest powiedziane, że czego Od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga, działającego dla tego, który Go oczekuje. To koresponduje z tym fragmentem z pierwszego listu do Koryntian, w którym jest powiedziane, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, chciałem powiedzieć, żeby nie zamienić tego, co na rozum ludzki nie przyszło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Tu jest powiedziane, Bóg przygotowuje tym, którzy Go oczekują. I te dwie rzeczy, miłować Boga i oczekiwać Jego, są ze sobą bardzo ściśle związane. To jest to samo. Nie można miłować Go, nie oczekując tego, nie oczekując Jego przyjścia. Dlatego, że co miłość do Niego sprawia? Tęsknotę za Nim. Tęsknotę za Nim, pragnieniem za Nim, żeby On przyszedł, żeby się objawił, żeby coś uczynił, żeby Jego dzieło było wykonane. Bo my wiemy, kim On jest, my Go znamy, my wiemy, co on pragnie uczynić i my jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby to się stało, żeby to się wydarzyło. Więc Bóg przychodzi i czyni większe rzeczy niż te, których możemy oczekiwać. W liście do Efezjan jest powiedziane również, że temu zaś, który według mocy działającej w nas, temu, który według mocy działającej w nas potrafi, co zrobić? Potrafi daleko więcej uczynić ponad to, o czym myślimy albo o co prosimy. I my dzisiaj nie jesteśmy w stanie objąć wszystkiego, co Bóg ma na swoim sercu. My mamy tylko troszkę. My się dzielimy tylko częścią tego wszystkiego. Na tyle, na ile mamy objawienie. Albo Słowo Boże mówi, że On o wiele więcej jest w stanie uczynić i chce uczynić o wiele więcej, niż Go prosimy albo o czym myślimy. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego, co Bóg ma w swoim zamyśle, w swoim planie. Wow, to jest ekscytujące, to jest niesamowite. To jest niesamowite. I Słowo Boże mówi w liście do Koryntian, że Bóg objawił nam to przez Ducha. I ja nie myślę, że to objawienie oznacza szczegóły, ale coś w nas przez Ducha jest takiego się dzieje, że my po prostu nie możemy czekać, nie możemy się doczekać, że jest coś w nas, my, Panie, wiemy, Ty masz dla nas rzeczy, które wykraczają ponad to, co możemy zrozumieć i my tego chcemy i nie spoczniemy, dopóki to nie będzie, dopóki to się nie stanie. I zrobimy wszystko też w tym kierunku, żebyś Ty został uwolniony, żeby Twoja moc została uwolniona. Zrobimy wszystko. Staniemy i będziemy posłuszni. Staniemy i zapłacimy cenę. Bóg oczekuje, że Kościół nie będzie powierzchowny, że Kościół będzie gotowy stanąć w tych Bożych projektach i zapłacić cenę, każdą cenę, cokolwiek by to kosztowało. Czy to będzie kosztowało Twój czas, to będzie kosztowało Twoje pieniądze, to będzie kosztowało Twoje serce, to będzie kosztowało Twoje myśli, to będzie kosztowało wszystko. A taki jest Bóg. On chce wszystko, dlatego że On daje nam wszystko. On daje nam wszystko. I On chce wszystko. I kiedy my Mu dajemy siebie samych, to On nam daje o wiele, wiele więcej niż to, co my możemy Jemu dać. Ja wierzę w to, że to jest dla nas w tych dniach wyzwanie. Ja wierzę w to, że to jest dla nas wyzwanie. Dla tej konferencji to jest wyzwanie. I powiem Wam, ja tę konferencję widzę w dwóch wymiarach. Pierwsze, to jest to, co Bóg dokona tutaj, w Twoim, w moim życiu, czego On dokona w nas. Czegoś bardzo konkretnego. Czegoś bardzo radykalnego. I drugi wynik, ten efekt tej konferencji, to jest to, co dokona się w tym kraju, po tej konferencji, przez Ciebie. Co Bóg będzie mógł dokonać przez Ciebie, kiedy rozjedziemy się z tego miejsca. To, co doprowadzi, co przyczyni się do tego, że w tym kraju będzie zmieniony klimat duchowy. Zmieni się duchowa atmosfera. Przez nas, przez Ciebie i przeze mnie, przez każdego. Jeśli zrozumiemy, jeśli przyjmiemy, jeśli ukorzymy się, ażeby to przyjąć to, co Pan ma od nas, do nas, to, co Pan chce nam przekazać. Powiedziałam, Boża obecność przychodzi, kiedy przychodzi, Bóg dokonuje zmian. I On czeka, żeby przyjść pośród swojego ludu, w odpowiedzi na wołanie swojego ludu. I wtedy, kiedy On przychodzi, w taki wyraźny sposób wśród swojego ludu, to w świecie się coś dzieje. To jest następna rzecz, której oczekuję, że ta Boża obecność będzie ewidentna dla wszystkich. Że ta Boża obecność będzie ewidentna dla świata. Ta Boża obecność będzie ewidentna dla narodów. Bo co czytamy w tym 64 rozdziale? Obyś rozdarł niebiosa i stąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię, albo tam jest Twoja obecność Twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed Tobą. Kiedy Bóg przychodzi, to On przychodzi, żeby zmienić. On przychodzi, żeby usuwać zło. On przychodzi, żeby usuwać grzech, żeby usuwać nieprawość, żeby ustanawiać swoje królestwo, swoje panowanie, swoją władzę, żeby On stawał się tym, który jest absolutnym władcą. Że On staje się tym, który jest absolutnie Panem. I my jesteśmy tymi, którzy są pod Jego panowaniem. My jesteśmy tymi, którzy Jego reprezentują. My jesteśmy tymi, przez których On wykonuje swoją wolę. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Bóg chce przyjść na tę ziemię, chce potrząsnąć tą ziemią, dlatego że Jego celem od samego początku było Jego panowanie, było Jego królestwo, była Jego władza, absolutna władza. Absolutna władza, której On nie dzieli z nikim. I tak samo Bóg nie dzieli swojej chwały z nikim. Ani swojej władzy, ani swojej chwały On nie dzieli z nikim. Dla mnie dzisiaj, kiedy słyszę o tych rzeczach, kiedy noszę w sercu te rzeczy, kiedy noszę to w sercu tę wizję tego, co Bóg chce uczynić w naszym narodzie, co chce uczynić na przykład w Kościele, później poprzez Kościół w narodzie i dalej w narodach. We mnie rodzi się cały czas to wołanie. To wołanie, Panie, przyjdź, oczyść, usuń grzech, usuń nieprawość, usuń pospolitość. Usuń te rzeczy wszystkie. Usuń z naszego życia. Pozwól nam stanąć, podnieść się do miejsca, w którym Ty chcesz nas mieć. Gdzie będzie oczywistą rzeczą, że lud Boży jest innym ludem. Że lud Boży jest innym ludem. Że lud Boży, ponieważ jest inny, żyje inaczej. Że naprawdę są ludźmi nie z tej ziemi. Że są ludźmi, którzy są pod Jego panowaniem i tam, gdzie są, tam wnoszą Jego panowanie. Tam wnoszą sprawiedliwość, tam wnoszą pokój, tam wnoszą radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże, to jest Boże panowanie. Jest miejsce, gdzie możemy zacząć. Jest miejsce, z którego potrzebujemy wyjść. To jest miejsce naszego uniżenia. To jest miejsce naszego uniżenia. To jest miejsce zobaczenia tego, gdzie jestem i miejsce pokuty. To jest miejsce, w którym powiem, Panie, ja dłużej nie chcę żyć na takim poziomie, ja dłużej nie chcę tak. Ja nie chcę nazywać się tylko Twoim imieniem. Ja chcę reprezentować Ciebie godnie. Ja chcę reprezentować Ciebie godnie w moim życiu na co dzień. Ja nie chcę mówić tylko, kim ja jestem, ale ja chcę, żeby moje życie mówiło, kim ja jestem. Żeby ci, którzy na mnie patrzą, czy to ludzie w mojej społeczności, czy to ludzie w moim kościele, czy to ludzie, którzy są na zewnątrz, żeby widząc moje życie, widząc moje dobre czyny, widząc moje życie, chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie chwalili mnie. To jest za mało. Jest dużo dobrych ludzi na tej ziemi, którzy żyją całkiem przyzwoicie w standardów ludzkich, a to słowo jest niesamowite. Kiedy będą widzieć wasze czyny, kiedy będą widzieć wasze uczynki, będą chwalić Ojca, który jest w niebie. To jest zupełnie co innego. Czyli co to znaczy? To znaczy, że oni będą widzieć ten nadprzyrodzony aspekt życia Bożych ludzi i będą musieli powiedzieć, to jest Bóg. To jest Bóg. W tym jest Bóg. Ja tego pragnę, ja tego chcę, ja chcę to widzieć w tym kraju. Ja wiem, że Bóg to ma dla nas. Nie pozwólmy sobie na to, żeby pospolitość, żeby grzech, nieprawość, nieprzebaczenie i wszystkie inne rzeczy, których, które są obrzydliwością przed Bogiem, żebyśmy je w jakikolwiek sposób tolerowali w naszym życiu. Żebyśmy sobie pozwolili na to, żeby żyć obojętnie. Żebyśmy pozwolili sobie na to, żeby żyć powierzchownie. Dlatego, że jest czas na przełom. Jest czas na przełom, jest czas na przełomy. To jest czas, który Bóg dla nas przygotował. Pytanie jest, czy wejdziesz w to? Pytanie jest, czy odpowiesz na to? Pytanie jest, czy wejdziesz w ten Boży plan? Powiesz, Bóg mnie pociągnął, mnie powołał, ażeby się mną posłużyć. I ja staję, żeby zrobić wszystko, ażeby znaleźć się w tym miejscu, kiedy On będzie mógł mnie użyć w potężny sposób i poprzez moje życie, między innymi poprzez moje życie, żeby Jego moc i Jego chwała, żeby Jego niezaprzeczalne działanie mogło objawić się na tej ziemi. To jest moją modlitwą. To jest moją modlitwą i modlę się o to, żeby to się stało modlitwą każdego z nas, tych, którzy uczestniczymy w tej konferencji. Dlatego, że Bóg wykonuje już swoje dzieło. On wykonuje swoje dzieło, tak jak zapowiadał. Hallelujah. Jesus, praying is in the last.